W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
W kolejnej audycji W tym coś jest. Właściwie musimy poniedziałek zacząć od czegoś, co było w zeszłym tygodniu, a mianowicie od ubiegłotygodniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Zielonej Górze z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Przy tej okazji szef lubuskich struktur partii Marek Ast przedstawił programy infrastrukturalne realizowane i projektowane w naszym regionie. W otwartym mikrofonie naszego radia pytaliśmy o to, co z tej listy, czy do tej listy należałoby jeszcze dopisać, zdaniem naszych słuchaczy.
Jestem czasem na Facebooku różnych kolejowych. Dowiedziałem się, że Sejmik Lubuski zaapelował do premiera Morawieckiego o zelektryfikowanie linii kolejowej z Zielonej Góry przez Żagań do Węglińca. To jest prawda, bo jeśli tak, to naprawdę to jest rzecz bardzo, bardzo potrzebna.
Kandydatem do parlamentu krótko bym powiedział, żeby te dinozaury, które zajmują te stanowiska od lat, ciągle te same twarze, ciągle te same obiecywanki, a ciągle tylko zadłużenie kraju, żeby zrobili miejsce dla młodszych.
Władze wojewódzkie zrobiły to, co nam lokalnie jest potrzeba i jestem bardzo zadowolony z władz samorządowych.
Pierwsza to dokończenie południowej obwodnicy Nowej Soli, czyli przedłużenie drogi 315 do Dużego Mostu w Nowej Soli jako bardzo ważną inwestycję. Druga rzecz to służba zdrowia. Chciałbym zaapelować w tym miejscu do władz Nowej Soli o współpracę z wojewodą, współpracę z władzami rządowymi.
Jakiś nadzór, żeby był nad tymi wójtami i burmistrzami, żeby sobie po prostu nie robili, co chcieli. To znaczy nabierali więcej jakichś tam pożyczek, niepożyczek i żeby nie było czegoś takiego, że byle wójt podpisuje jakieś kontrowersyjne inwestycje typu biogazownie, wiatraki blisko koło ludzi.
Ja mam takie jakby wrażenie, że postulaty odrzanka kolei, autostrada, kolejne mosty, obwodnicy miast powiatowych, to są jakieś sprawy, które bez wątpienia nie poruszą cywilizacyjnie z posad bryły naszego regionu, że gdzieś tam na północy mamy poważne inwestycje, port, Police, Szczecin zaczyna, że tak powiem, restaurować przemysł stoczniowy. Pan premier 500 000 zawiózł na centrum medyczne. Coś się dzieje we Wrocławiu, coś się dzieje w Zagłębiu Miedziowym, a u nas tory kolejowe, obwodnice takie jakieś to jest.
Tak, a propos portu, to zwrócę tylko nieśmiałą uwagę, że nie leżymy nad morzem, więc tu nie mamy szans ścigać się w konkurencji ze Szczecinem, ale drogi i infrastruktura to bardzo istotna kwestia. Odwołam się do historii dalekiej, ale bliskiej memu sercu, rola jaką odegrały drogi rzymskie w systemie komunikacyjnym Imperium Rzymskiego jest nie do przecenienia.
Ale był Rzym.
Ale był Rzym, zgoda. Tutaj mamy bardzo duże zaległości infrastrukturalne w województwie lubuskim. One sięgają czasów PRL-u, oczywiście można powiedzieć przez 30 lat należało je odrobić, ale nie odrobiliśmy. W związku z tym, tak, mamy za mało mostów, o czym wiadomo. Teraz kolejny most w Pomorsku. Rząd dzięki staraniom posła Materny załatwił pieniądze na remont mostu w Cigacicach. No, stary, ale jary, on jest potrzebny tak bardzo, o czym świadczyły liczne demonstracje mające skłonić prezydenta Kubickiego do zainteresowania się losami tego mostu.
Wszyscy udawali, że to nie ich most.
Tak, a więc infrastruktura jest rzeczą bardzo ważną. Nadrabiamy wielodziesięcioletnie zaległości. Skala potrzeb województwa lubuskiego jest ogromna.
Właściwie nie ma jakiego impulsu przemysłowego czy takiego silnego, jakiejś dużej inwestycji. Tutaj żadna propozycja ze strony rządu nie padła i właściwie rozmawialiśmy o tym już wielokrotnie. Jakby nie sposób jest winić o to rząd, ale mam takie przekonanie, że lokalni liderzy jakoś mają pewną, nie wiem, brak wizji, pewną niemoc, może nie doceniają tego, że regionowi potrzebny jest bardzo poważny impuls cywilizacyjny, ponieważ nam grozi depopulacja.
Co
ona
do
się
tego,
już dzieje.
Co do tego zgoda. Na łamach, nie na łamach, a na antenie Radia Zachód, a na łamach naszego portalu publicystycznego, bo także piszemy. Wielokrotnie wspominaliśmy o roli, jaką mogłaby odegrać kopalnia i tutaj no, czekamy wszyscy na decyzję rządu, bowiem siła sprawcza jest w postaci kanadyjskiej spółki Miedzi Koper. Rozmawiałem z przedstawicielem tej spółki na antenie Radia Zachód. Są pieniądze, są chęci, potrzebna jest wola polityczna.
No podobnie jest z kompleksem energetycznym, który też dałby i regionowi impuls, i też nad tym jest jakaś zastanawiająca cisza. Nie wiadomo, czy coś się dzieje. Mi się wydawało, że na tej konwencji jakaś informacja w tej kwestii mogłaby się pojawić, czy może powinna się pojawić.
Być może powinna się pojawić, natomiast to, co się dzieje w zakresie infrastruktury, jest równie ważne dla nas, bo bez dobrych dróg, bez mostów będziemy mieli również problem z inwestycjami i wiedzą o tym wszystkie niedoinwestowane infrastrukturalnie regiony w naszym kraju.
Znaczy mam nieco odmienny pogląd, no ale to jest rozmowa na dłużej, ponieważ jak się analizuje zasobność gmin naszego regionu, to one na tle tego, co się dzieje na ścianie wschodniej, się bardzo wyróżniają swoimi dochodami i właśnie tą zasobnością. Także tutaj, jeśli idzie o tą gospodarność lokalną, moim zdaniem nie jest tak źle. Natomiast brakuje regionowi, i będę się tego trzymał, jakby dużych inwestycji takich, które zmieniłyby ten region, przyciągnęłyby nowych mieszkańców, zwiększyłyby liczbę mieszkańców, mówiąc krótko.
Ja również podzielam ten pogląd. To nie jest tylko pogląd pana i mój. To jest pogląd bardzo wielu praktyków gospodarczych i bardzo wielu polityków, ale pamiętajmy, że inwestorem w województwie lubuskim jest także samorząd województwa lubuskiego, a więc nie tylko rząd jest aktywnym, czy powinien być aktywnym graczem na naszym terenie. Pamiętajmy, że rządzi od wielu lat Platforma Obywatelska, która również odpowiada za rozwój tego regionu.
No tak, i tutaj jest taki zarzut, że to jest też partia, która nie ma wizji na rozwój tego województwa.
Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy.
To jest smutne i przerażające. Mało tego, na jedynce jest pan kandydat na posła, pan Aniśko, który proponuje nam raczej zwiększenie liczby obszarów chronionych. To też jest takie symptomatyczne.
No musimy się zdecydować, czy chcemy być rodzajem muzealno-przyrodniczego skansenu, czy aktywnym gospodarczo regionem naszego kraju.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Jednym z tematów kampanii wyborczej są programy społeczne. Politycy wymieniają je na różne sposoby. Zdaniem niektórych polityków opozycji należy je zmodyfikować. W otwartym mikrofonie pytaliśmy państwa o odczucia dotyczące tych planów. Jak państwo oceniacie zamiary jakby rozmaitych tych partii w kwestii poszerzania programów, a może redukowania tych programów lub modyfikowania? Zależy, jakie słowa użyjemy. Posłuchajmy, co słuchacze o tym sądzą.
Mi się wydaje, że nawet w pierwszym roku wszystko zostałoby to zniszczone. I to tylko dla takiej samej zasady, jakie mamy zachowania, powiedzmy, w Warszawie, wszędzie. To są zachowania aroganckie.
Chciałem zauważyć, że po okrągłym stole wszystkie partie, które dochodziły do władzy, między innymi Unia Wolności, AWS i tak dalej, tak samo robiły, czyli robiły propagandę, robiły kiełbasę wyborczą, a po wyborach było zaciskanie pasa z takich czy innych powodów.
Są zagrożone te programy, ponieważ oni mają zobowiązania, ci ludzie, tak? Wobec klik, które w tym kraju decydowały, wobec wszystkich przedsiębiorców, którzy nieuczciwych przedsiębiorców, o tak powiem, tak?
W formie w ogóle nie można wierzyć, bo oni wielokrotnie coś mówili, a mówili tak, a potem zmieniali zdanie i dobrego nie zrobili. Także tutaj bym nie stawiał na Platformę, bo to jest partia niewiarygodna i nie ma co tu w ogóle dyskutować, rozmawiać, traktować ich poważnie.
Ja się nie obawiam, proszę pana, bo dla mnie tylko kwestią jest, czy PiS będzie miał większość konstytucyjną, czy nie. Więc ja się niczego nie boję.
Nie wiem, czy pan ma też takie wrażenie, ale jak przysłuchuje się jakby tej, tak powiem, tej licytacji na to, kto jest ładniejszy, kto ma ładniejszy ogon, kto piękniejszy, to takie ma wrażenie, że w zasadzie opozycja kpi sobie z wyborców, że te deklaracje z jednej strony mówiące o tym, że coś trzeba modyfikować, bo nas nie stać, a z drugiej strony takie wyrzucanie pieniędzy przez okno zjadącego samochodu, te obietnice coś takiego przypominają. Kompletnie mam wrażenie, że bez pokrycia, że kolejki do lekarzy się skrócą do kilku godzin.
Opozycja znalazła się w trudnej sytuacji po wyborach 2015 roku, ale dominowała narracja po stronie opozycyjnej, klasyczna neoliberalna narracja, że Prawo i Sprawiedliwość, szerzej Zjednoczona Prawica, rozdając pieniądze na lewo i prawo, na programy społeczne, zrujnuje budżet, i opozycja w postaci głównie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej uważali się za strażników neoliberalnego dogmatu, takiego neoliberalnego świętego Graala. Kiedy okazało się, że straszenie populizmem, straszenie tym, że polityka społeczna doprowadzi kraj do ruiny, kiedy okazało się, że to nie działa.
Nie działa.
I sondaże wyborcze pokazują wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, który był nazywany partią populistyczną, to Platforma Obywatelska, mniej Nowoczesna, to muszę podkreślić, Platforma Obywatelska zdała sobie sprawę, że trzeba się zacząć w tym populizmie, jak oni to mówili, zacząć ścigać z prawem i sprawiedliwością. Stąd mamy ten czteropak czy sześciopak Schetyny, ja już nie nadążam za tymi pakami, no tak, wszystkimi. Propozycje socjalnych programów z drugiej strony, czy społecznych programów z drugiej zaś strony, takie wypowiedzi na przykład jak Waldemara Sługockiego, który publicznie powiedział, że on prywatnie uważa, że należałoby, powiedzmy, przemyśleć jeszcze pewne sprawy związane z 500+. Więc widać, że ta kwestia w samej Platformie Obywatelskiej nie jest do końca dogadana. Natomiast narracja przed wyborami jest zdecydowanie w Koalicji Obywatelskiej prospołeczna, żeby nie powiedzieć populistyczna, bo chodzi o zdobycie punktów procentowych.
No w tym sensie dla mnie to jest takie zderzenie, że opozycja, która była, próbowała przedstawić się jako ta, która racjonalnie podchodzi do budżetu i jest raczej skłonna do tego, żeby państwo nie rozdawało tych pieniędzy, nagle próbuje przelicytować Prawo i Sprawiedliwość. To jak, nie wiem, czy pan...
Nie, no jest w tym polityczna logika. Ten wyścig na propozycje prospołeczne powinien być przez wyborców oceniony. Poza tym Platforma Obywatelska, jak wiadomo, nie jest u władzy. Jeżeli się nie odpowiada za budżet, to bardzo łatwo składa się tego typu deklaracja, a później można powiedzieć, że pieniędzy na to nie ma.
Nie ma, tak, bo przelicytowaliśmy. No trudno, na tym polega polityka, na tym polega demokracja, że politycy bardzo wiele obiecują i właściwie oceniamy ich, powinniśmy ich oceniać nie po tym, co obiecują, tylko na ile są wiarygodni.
No kwestia wiarygodności jest podstawową kwestią w polityce.
Podstawową.
Bo w tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W środę byliśmy zbulwersowani tym, czy takim pytaniem, czy jesteśmy folwarcznymi parobkami, czy nie. Pani Adamie, czuje się jako folwarczny parobek?
Wie pan, ja się czuję dobrze w swojej skórze, tak to powiem. Nie muszę się odwoływać ani do etosu szlacheckiego, ani do etosu chłopa pańszczyźnianego. Jestem, jaki jestem. Natomiast to, co powiedział Jerzy Sztur, pokazuje, że część środowiska ludzi kultury uważa się najwyraźniej za coś w rodzaju
super Polaków, elity. Nad Polaków?
Nie, ja bym nie powiedział, że super Polaków czy nad Polaków, bo pan Jerzy Sztur nie lubi używać narodowej frazeologii. On się po prostu czuje lepiej niż...
No bo może on Austriakiem się czuje.
Tak zwani zjadacze chleba, i czynienie takich analogii jest ahistoryczne, bowiem w naukach politologicznych dominuje pogląd, że ludzie bardziej w wyborach politycznych kierują się własnym interesem, czyli tym, co jest dla nich dobre, a nie jakimś mniej lub bardziej wyimaginowanym pochodzeniem społecznym, które było istotne 150 lat temu, a dzisiaj już nie ma znaczenia.
Co o tego rodzaju konceptach socjologicznych wygłaszanych przez ludzi bez socjologicznego backgroundu sądzą nasi słuchacze. Posłuchaj.
Skoro polscy aktorzy tak tutaj ujadają, dlaczego nikt nie zrobił światowej kariery, jak choćby w latach 20. ubiegłego wieku Paula Negri, prawda? Słynna hollywoodzka gwiazda. Ja mówię to ze smutkiem.
Sondaże pokazują, tak jak pokazują, że partia wygra wybory ta, która sprzyja najwięcej robotnikom, prostym ludziom wywodzącym się z klasy robotniczej i z klasy średniej. Nie zabiera się łyżkami i nabirkami tym najbiedniejszym, a daje się szuflami tym bogatym.
Jerzy Sztur w zasadzie ma rację, bo gdy spojrzymy, wie pan, uczciwie i historycznie, to ludzie odreagowują zasadniczo na wielowiekowe ciemiężenie. Ludzie tacy są i to jest w zasadzie można powiedzieć normalne.
Takie wypowiedzi, one nie poniżają tak naprawdę potomków chłopów, ani nie poniżają wyborców PiS. Po prostu ten pan się nie popisał. Ta wypowiedź to jest praktycznie taki intelektualny ściek.
To świadczy tylko o niskości człowieka i jak się myśli o naszym kraju. Różnimy się, ale postępujmy jak ludzie kultury i dbajmy o to.
Kim on jest w ogóle ten Sztur, że on tak nas nazywa i po prostu, że my jesteśmy jakimiś tam potomkami chłopów kogoś tam, ale on zapomniał, kim on w ogóle jest i jak tak można kogoś od razu na dzień dobry zrugać i powiedzieć, że my jesteśmy nikim?
Chciałbym tutaj, zostawiając na boku austriackie korzenie, bo warto jest przypomnieć, że pan Sztur, jego pradziadek był zaborcą austriackim, jego dziadek był kamienicznikiem w Krakowie, ojciec był prokuratorem perelowskim. W związku z tym łatwo sobie wykombinować, czy tak wykoncypować, jakiego rodzaju to jest tradycja inteligencka jakby w domu pana Sztura. Zostawmy na boku, bo to jest moim zdaniem mniej istotne. Ja chciałbym poruszyć taki temat nieco szerszy, a mianowicie na czym polega dyskurs polityczny, publiczny, społeczny? Czy ten poziom tej dyskusji w ogóle można zaliczyć do jakiegoś poważnego dyskursu, czy jak pan to ocenia?
Nie, to jest...
Bo tu mamy do czynienia z ewidentną inwektywą.
Odwołujemy,
prawda,
się do wypowiedzi Jerzego Sztura, jak rozumiem. Nie, to jest całkowicie niepoważne. To ja już powiedziałem, że to jest po prostu całkowicie ahistoryczne.
Asocjologiczne.
Ahistoryczne porównanie. Asocjologiczne. Akulturalne. Oczywiście można się odwoływać do dziedziczenia pewnych poglądów i tutaj mogłaby być zgoda, tak? Ale przecież II wojna światowa tak gruntownie przeorała i później ta ostra faza komunizmu lat 40. i 50. przeorała i zniszczyła część polskich elit.
Mamy w gruncie rzeczy nową elitę.
I wykreowała nowe, bo przecież pan Jerzy Sztur ukończył szkołę aktorską w PRL-u. Część jego znanych ról została zagrana w czasach tej rzeczywistości politycznej.
Był pupilkiem.
W czasach cenzury.
Przecież.
On był, nie chcę powiedzieć, że był ulubieńcem władz, bo to byłoby za daleko powiedziane, ale był przez te władze tolerowany, korzystał z wyjazdów zagranicznych, korzystał ze swojej pozycji. Nie chcę dokonywać pewnej analizy postawy pana Jerzego Sztura. Raz jeszcze, Adamie, po raz trzeci powtórzę, że ona jest całkowicie ahistoryczna i oderwana od rzeczywistości.
Chciałbym wrócić do jakości debaty politycznej, bo jak słuchałem wystąpienia pana Jarosława Kaczyńskiego w Zielonej Górze, to takie mam wrażenie, że jakby on, czy PiS w jego osobie jakby wnosi do dyskusji mianowicie taki porządek, że następuje ocena przeszłości, jest analiza stanu obecnego i jest jakaś wizja przyszłości. I mam takie przekonanie, że w tym takim jakby w takim porządku. PiS nie ma partnerów w polityce, że właściwie huzia na juzia, jakby naparzamy bejsbolami intelektualnymi PiS, inwektywami w rozmaity sposób. Natomiast nikt nie próbuje, tak jak już tu wielokrotnie mówiliśmy o tym, budować modelu państwa, budować wspólnej wizji tego państwa, o co nam tak naprawdę wszystkich chodzi, jaka chcemy, żeby była Polska. I ja mam takie smutne wrażenie, że właściwie mamy z jednej strony kogoś, kto chce podjąć rozmowę poważną, a z drugiej strony mamy grupę pseudointelektualistów, pseudoelit, które w zasadzie posługują się inwektywą jako narzędziem politycznym.
Jest w tym pewien problem, który zarysował Jarosław Kaczyński. Kiedy powstawała trzecia RP, mowa tutaj o latach 89-90 i pierwszych latach 90., to Jarosław Kaczyński zwrócił na to uwagę, że została, czy samo powołała się do życia tak zwana elita. Grupa ludzi, która miała wyznaczać normy tego dyskursu. Tutaj bardzo wiele osób, ale też i Jarosław Kaczyński wielokrotnie zwracał uwagę na rolę środowiska Gazety Wyborczej, która miała wyznaczać standardy moralne i polityczne, namaszczać polityków, bo aż tak daleko szła ambicja tej gazety, ale nie tylko tej gazety, bo pewnego środowiska politycznego, które uznało, że tylko ono ma prawo wygłaszać pewne komunikaty społeczne. I Jarosław Kaczyński na konwencji w ubiegłą sobotę, tak, powiedział wyraźnie, że ten paradygmat, kiedy był kwestionowany, to przeciwników tego typu samozwańczej elity nazywano oszołomami. A więc miał być jeden przekaz, bardzo spójny, powiedzmy ideowo taki typowo lewicowo-liberalny. Dzisiaj mamy do czynienia z próbą budowy elit w oparciu także o wartości konserwatywne. I ten spór będzie w Polsce trwał bardzo długo, on się będzie nasilał, dlatego że przyszli i do polityki, ale też i do kultury ludzie, którzy nie mają lewicowo-liberalnego oglądu świata. To oczywiście już wywołuje duże napięcia, na przykład to, co spotkało Redbada Klynstrę, który nie jest lewicowo liberalny, odmawia mu się gry w serialu. Jest bardzo wiele takich przykładów sekowania ludzi kultury, którzy nie są miłośnikami LGBT czy ideologii gender. Ale tacy ludzie są, oni się będą pojawiać i oni będą także wyrażać swoje poglądy. A jeśli wygra Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach, to należy się spodziewać, że tych spór ludzi będzie coraz więcej.
Ale spór się będzie zaostrzał.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy może na łagodniejsze forum morza, a mianowicie na sport. W czwartek pytaliśmy naszych słuchaczy, jaką dziedzinę sportu w naszym regionie należałoby popierać. Posłuchajmy.
Zaczyna się robić dobrze w tym sporcie, szczególnie w grach zespołowych. Lekka atletyka no jest super. W Europie to naprawdę zaczynamy już rządzić. No trochę gorzej na widzie może w świecie, oprócz tych sportów siłowych. Tam kula, tam młot, tego nie. No tyczkę wiadomo, że jest silna.
Na falować liczyłem, że jednak będzie przynajmniej brązowy medal, ale no niestety tak się nie stało. No
nie jest tak najgorzej z naszą lekkoatletyką, więc chyba idzie to w dobrym kierunku, bo mamy coraz więcej medalistów, chociaż z infrastrukturą nie zawsze jest tak w porządku, bo wiemy, że na przykład Anita Włodarczyk nie ma za bardzo gdzie trenować.
Jeśli jest tak dobrze, to chciałbym zapytać, gdzie są medale z podnoszenia ciężarów, boksu, judo? No, ja wymieniłem tylko kilka dyscyplin. Gdzie one są?
Kibicuję każdemu sportowcowi, każdej dziedziny praktycznie. No, tutaj akurat falubas może i koszykarze, ale wszystkim, żeby mimo wszystko, mimo tej korupcji, nieuczciwi sportowcy, nieuczciwi może trenerzy, nieuczciwe jakieś tam związki, ale sport musi być.
Sport polski idzie do przodu. Martwi mnie trochę tylko to, że wybudowane za drogie pieniądze orliki niestety nie przynoszą żadnego nazwiska, żadnego zawodnika, który mógłby w reprezentacji gdzieś zaistnieć.
Z tego, jak się znamy, Nie jesteśmy ani specjalnie żadnymi wielkimi fanami sportów lubuskich, aczkolwiek traktujemy je z wielką życzliwością. Ja natomiast uważam, że znacznie bardziej jest potrzebne od wspierania sportów wyczynowych. To jest praca z młodzieżą, z dziećmi. Te podstawowe rzeczy, tak jak kiedyś rzut palantówką, bieganie, skakanie, granie w dwa ognie, w proste rzeczy, żeby się dzieciaki ruszały, trzeba je oderwać od smartfonów, od komputerów, żeby chociażby godzina albo dwie dziennie one były w ruchu.
Tak. Sport, bliska jest mi idea sportu traktowanego jako rekreacja i jako no, kształtowanie charakteru, do czego oczywiście sport kwalifikuje się bardzo dobrze nadaje. Ja jestem fanem lekkiej atletyki, piłki siatkowej, piłki nożnej. No, życzyłbym sobie, żeby więcej Lubuszan zasilało kadrę narodową w tych dziedzinach. No, jest jak jest, ale wiem, że grupa pasjonatów też jest niemała i być może jakiś talent wkrótce znowu się nam się urodzi.
Szanowni Państwo, z moich doświadczeń kultur fizycznych, jeśli tak mogę powiedzieć, zalecałbym również taką prostą rzecz, jak chodzenie po lesie na przełaj i schylanie się co jakiś czas.
No, mamy sezon grzybowy, więc
co niejako prowokuje do pójścia na spacer w poszukiwaniu grzybów, których w tym sezonie podobno jest dużo. Życzymy Państwu jak najwięcej prawdziwków, jak najwięcej słońca i żebyście Państwo mieli obfite zbiory.
No i dobrego samopoczucia zawsze.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.